LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Pierwsze sierpniowe LAMU przed nami, a jego motywem przewodnim będą kolory. Pozwolicie, przedstawię się, Karolina Głowacka, a Letnia Akademia Młodych Umysłów to seria dodatkowych odcinków Radia Naukowego skierowana do Was i przez Was, młode umysły, tworzona. Można wesprzeć moją działalność na patronite.pl/radionaukowe. A tymczasem zaczynamy odcinek 6 sezonu LAMU 2022.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Na początek botanika.
Mam na imię Basia i mam 10 lat. Chciałam się zapytać, dlaczego niektóre krzaki mają czerwone liście.
Odkąd usłyszałam, Basiu, twoje pytanie, to krzaki o czerwonych liściach zaczęły mnie dosłownie prześladować. Zaczęłam je dostrzegać wszędzie. Nie śmiejcie się, też tak będziecie teraz mieli, młode umysły, po tym odcinku. Ja zaczęłam umierać z ciekawości, dlaczego tak jest. No bo jak roślina, no to powinna być zielona, bo przecież jest pełna zielonego chlorofilu. Tak zwykle bywa. Co to za dziwne pomysły przyrody z tą czerwienią? Zapytałam o tę sprawę profesora Arkadiusza Nowaka, dyrektora Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Okazuje się, że z jednej strony uważa się, że takie kolory to jest informacja dla otoczenia, o tym za chwilę więcej, ale jest też druga koncepcja.
To jest koncepcja, która dotyczy światła, zakresu światła. Otóż naświetlenie na Ziemi nie jest równomierne i zakres fal nie jest zawsze idealny do tego najbardziej zielonego chlorofilu. Czasem w spektrum światła, długości fali, mamy takie miejsca na Ziemi, gdzie bardziej marginalne długości fal są bardziej efektywne. Ze względu na temperaturę powietrza najczęstszą, amplitudy, kontynentalizm i inne czynniki środowiskowe. Wtedy roślinie opłaca się zainwestować nie tylko w zielone barwniki, ale także w te właśnie pomarańczowe i czerwone.
Czyli bywa po prostu tak, że dla rośliny wygodne jest mieć również barwniki czerwone, bo wtedy na przykład jest odporniejsza albo ma większe szanse na skuteczniejsze wytwarzanie energii, wzrost itd. To kolejna ciekawa strategia rośliny. Ale dlaczego te strategie są takie różne?
Każdy na pewno chce, żeby być największy albo najbardziej zaadaptowany i mieć najwięcej nasion.
Bo świat przyrody jest pełen konkurencji. Każdy więc, w uproszczeniu mówiąc, kombinuje jak może. Natomiast pytałaś, Basiu, o te rośliny, które mają czerwone liście, jak rozumiem, przez większą część roku. A przy okazji zapytałam pana profesora, dlaczego na jesieni większość liści zaczyna być żółta i czerwona. I tu niespodzianka.
Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego tak jest, ale podejrzewa się, są tutaj dwie hipotezy, dwa pomysły na to, dlaczego tak jest. Po pierwsze dlatego, że rośliny na jesień, wiedząc, że będzie zima, że można ta zima i mróz może spowodować duże problemy z funkcjonowaniem roślin, próbują zmagazynować w korzeniach, pod ziemią, tam gdzie jest cieplej, tam gdzie nie ma mrozu, te substancje, te związki, które są im potrzebne do życia na wiosnę. Jedną z takich najważniejszych jest azot po prostu. Czyli chowamy azot pod ziemię, żebyśmy wiosną mogli bujnie, szybko wzrosnąć. No i jak schowamy ten azot, to rośliny czują się bezpieczniej, ale w tym samym czasie chlorofil jest już im niepotrzebny, bo na zimę nie będą fotosyntetyzowały, nie będą budowały swoich tkanek, produkowały cukrów, produkowały białek, no bo tego azotu już nie ma. Nie ma jak pracować dalej. W związku z tym rośliny idą spać, ale zanim to nastąpi, chcą pokazać, że są silne dla owadów, żeby się nie okazało przypadkiem, że te owady widzą, że roślina słabnie, liście schną, opadają, no to zaatakujemy, złożymy na przykład jajeczka na tych liściach, które jeszcze gdzieś tam się trzymają na ogonkach gałęzi albo na korze, po to, żeby no, zaszkodzić drzewu, tak, żeby pasożytować, szczególnie w przyszłym sezonie. Te dwie hipotezy są po części na pewno prawdziwe.
Czyli taka roślina mówi, ja nie choruję, ja nie umieram, ja wiem, co robię, ja po prostu idę spać.
Dokładnie tak. W przyrodzie nic nie dzieje się bez przyczyny i powodu. Mimo, że te hipotezy są podważane, bo na przykład większość mszyc nie rozróżnia kolorów, tak? Ale no z pewnością wszyscy ekolodzy się zgadzają co do jednego, po coś to jest. Więc nawet jeżeli nie dla wszystkich gatunków, albo nie dla tych gatunków, które dzisiaj nie rozpoznają kolorów, bo my nie wiemy, czy na przykład mszyce albo inne owady, może akurat mszyce nie najlepszy przykład, ale kiedyś tysiące, miliony lat wstecz może były takie szkodniki, które rozpoznawały i to zostało rośliną do dzisiaj. Krótko mówiąc, wszyscy się zgadzamy, jest to po coś i też wszyscy się chyba zgadzamy, że jest to po prostu piękne.
Basiu, dotknęłaś, jak widać, bardzo ważnej kwestii i wcale nieoczywistej. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie, a wszystkich zachęcam do odwiedzania Ogrodu Botanicznego w Powsinie, gdzie pracuje profesor Nowak. Przepiękne miejsce.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Kategoria zoologia.
Dlaczego ptaki mogą być niebieskie i czerwone, a koty nie mogą być czerwone i niebieskie, i psy nie mogą być czerwone i niebieskie, a ptaki mogą?
Henryczek, lat 6.
No właśnie. Celne pytanie, Henryczku. O odpowiedź poprosiłam Adama Zbyryta, biologa z Uniwersytetu w Białymstoku.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, na początek musimy zastanowić się, jakie zmysły dominują u kotów i psów.
Pomyślcie chwilkę. Zmysły to wzrok, słuch, węch, dotyk, smak. Jakie zmysły są najważniejsze dla psa i kota? Już macie pomysł? Posłuchajmy, kto ma rację.
U psów to prosta sprawa. Jest to oczywiście węch. Wzrok jest dobry, ale tak naprawdę psy nie mają tak dobrej zdolności jak ludzie do rozróżniania kolorów. Natomiast w przypadku kotów jest to wzrok i słuch. Wzrok jest lepszy niż u psów, ale również nie pełni on takiej funkcji jak u człowieka, czyli nie ma on za zadania rozróżniać szerokiej gamy barw, ale ma być bardzo czuły na widzenie w ciemności. Koty są świetnymi łowcami, polują o zmierzchu i o świcie, również w nocy przy niedużej ilości światła, i ten wzrok, właśnie ta cecha sprawia, że niestety wtedy widzenie kolorów jest ograniczone. Nie można mieć jednej i drugiej rzeczy naraz. Zatem, jeżeli psy i koty nie widzą dobrze kolorów, to kolory nie są im tak niezbędne do życia. Zatem produkowanie różnych elementów swojego ciała, wyglądu, które miałyby mieć kolor niebieski albo czerwony lub żółty, trochę jest pozbawione sensu. Ewolucja, natura nie lubi takich rzeczy, które są niepotrzebne, zbędne.
Inaczej mówiąc, nawet gdyby pies był czerwony dla nas, to inne psy by tej czerwieni po prostu nie zauważyły, bo psy nie widzą czerwonego. A jak to jest u ptaków?
W przypadku ptaków jest zupełnie co innego. Ptaki są świetnymi wzrokowcami, dostrzegają dużo więcej barw i widzą nawet UV.
A my ludzie w UV, czyli ultrafiolecie, nie widzimy.
Więc kolory są dla nich bardzo atrakcyjne, są przez nie doskonale widziane. I właśnie tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy związanej z różnicami w kolorach między kotami i psami, a ptakami. To jest, jaką funkcję pełnią właśnie te kolorowe elementy. Okazuje się, że kolorowe części upierzenia u ptaków pełnią funkcję komunikacyjną. Mówią one o jakości danego partnera, to znaczy o jego zdrowiu. Jak zdrowy, jak dobrze odżywiony jest dany ptak, załóżmy ojciec, przyszły ojciec, dzieci, samicy jakiegoś ptaka, który akurat się zastanawia nad jego wyborem, te kolory, intensywność ich czerwonych i żółtych będzie świadczyła o tym, czy jest on w dobrej kondycji, czy jest schorowany, ma słabą dietę, bo nie jest na tyle silny, żeby bronić terytorium. Koty i psy ze względu na ten swój ograniczony właśnie wzrok, ograniczoną zdolność postrzegania barw, nie posiadają takich kolorów. Im jest to do niczego niepotrzebne, natomiast bardziej przydają się kolory takie stonowane, które jednocześnie służą do maskowania się w środowisku, ponieważ są to drapieżniki.
Jeśli kot byłby cały czerwony, to trudno byłoby mu się ukryć gdzieś w krzakach przed ptakiem. Ciekawe, prawda? Kolory w przyrodzie służą zwykle właśnie do maskowania, albo na przykład udawania większego i groźniejszego niż się jest, do zdobywania partnerki oraz, jak już się dowiedzieliśmy, do komunikowania. Dziękuję Ci, Henryczku, za Twoje świetne pytanie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
A jeśli o kolorach mowa, to nie mogło zabraknąć pytania o to słynne zwierzę.
Mam na imię Tosza i mam 6 lat. Chciałam się zapytać, jak kameleony zmieniają kolor?
Czy to jest proste pytanie, panie profesorze?
To jest piękne pytanie przede wszystkim i wcale nie proste. Także Tosiu, gratuluję pytania wnikliwości i mam nadzieję, że odpowiedź będzie satysfakcjonująca.
Mówi profesor Marek Konarzewski, biolog i popularyzator nauki z Uniwersytetu w Białymstoku oraz z Polskiej Akademii Nauk.
I szczerze powiedziawszy, dowiedzieliśmy się dosłownie, niecały rok temu, jak to naprawdę jest, bo wcześniej trochę żeśmy wiedzieli na ten temat, ale dosłownie ostatnie badania wyjaśniły tą zagadkę. Otóż wyobraźmy sobie takie małe komóreczki, które siedzą w skórze kameleona i działają troszeczkę tak, jak działa dobrze nam znany pawi ogon. Tak? Jak wiemy, paw, jak chce zaimponować innym pawiom, to ogon pięknie rozkłada i wtedy widzimy te piękne pawie pióra. Natomiast jak już chce się schować, to składa ogon i go prawie nie widać. Więc dokładnie na tej samej zasadzie działają drobne komóreczki umieszczone w skórze kameleonów, z tym, że one są tak małe, że my ich gołym okiem nie zobaczymy, ale działają dokładnie tak samo.
Oho, takiego porównania to się nie spodziewałam. Czyżby więc kameleon nie tyle zmieniał kolor, co troszkę nas oszukiwał? Posłuchajmy dalej.
Wewnątrz tych komórek zawieszone są w płynie tychże komórek takie drobne kryształki, na których załamuje się światło. Dokładnie tak jak na strukturze piór pawia. I to jest tak naprawdę złudzenie optyczne, bo tam nie ma koloru, tylko zmienia się długość fali świetlnej, która łamie się na strukturach tych niewielkich kryształków i daje to nam wrażenie właśnie takie, że w tej chwili to kameleon jest zielony, a za chwilę będzie brązowy, bo to zależy od tego, jak te kryształki się tam w tych drobnych komóreczkach ułożą. Więc to takie mini pawie ogony, które są schowane w tych drobnych komórkach w skórze kameleonów, dają nam takie wrażenie zmiany kolorów.
Wrażenie zmiany kolorów. Ale co to znaczy? To ten kolor zmienia się czy nie? Winna wam jestem w tym miejscu jeszcze jedno wyjaśnienie, bo kwestia koloru to w ogóle dość skomplikowana sprawa. Wychodzi na to, że kameleony nas trochę swoimi mikrokryształkami w komórkach oszukują. Tylko że kolory zawsze są interpretacją naszych mózgów. No bo wiemy już, że psy widzą świat w innych kolorach niż ludzie. Piłka, którą my widzimy jako czerwoną, dla psa będzie brązowa. Również niektórzy ludzie widzą mniej barw niż większość. Powszechnie mówi się na taką przypadłość daltonizm. Ptaki z kolei widzą więcej kolorów niż my. Czy zatem ktoś ma rację? Ktoś widzi ten świat taki, jaki on jest naprawdę? Otóż nie, bo właśnie nie ma czegoś takiego jak obiektywnie istniejące kolory. A wracając, dlaczego kameleon w uproszczeniu mówiąc zmienia kolory?
Kiedy chcą, potrafią się doskonale schować, bo mają barwę identyczną z otoczeniem, a kiedy chcą postraszyć inne kameleony, robią się na przykład pomarańczowe albo czerwone i w ten sposób dają znać tym innym konkurentom, że to jest tylko i wyłącznie moje, bo kameleony generalnie są dosyć względem siebie agresywne. To jest fascynująca umiejętność, chciałbym ją nabyć. Proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy pięknie wyglądali, gdybyśmy mogli sobie tak kolorami różne rzeczy jeszcze sygnalizować. No nie mamy tej możliwości, co najwyżej czasami niektórzy z nas zalewają się pąsem, tak, robią się czerwoni na twarzy wtedy, kiedy akurat zmieni im się nastrój, ale generalnie niestety nie mamy tej umiejętności, a szkoda, byłoby fajnie być kameleonem.
To by dopiero było. Wyobraźcie sobie, jakby było kolorowo w świecie, albo chociażby w grupie w przedszkolu czy w klasie. Koledzy i koleżanki w dobrych humorach, na przykład sali żółci, smutniejsi, niebiescy, ci na coś oburzeni, aż fioletowi. Wesoło, co? Ale czy to na pewno byłoby takie fajne? Bo czasami chcemy nasz nastrój ukryć. Ale z drugiej strony łatwiej byłoby nam zobaczyć tych, którym jest smutno i ich pocieszyć. Jakie jest wasze zdanie? Chcielibyście być jak kameleony? Pomyślcie i podyskutujcie. Dziękuję Tosiu za inspirujące do przemyśleń pytanie.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
A skoro pojawiła się taka wątpliwość, czy kolory istnieją, czy kolory to złudzenie, to tutaj w sam raz pasuje finałowe pytanie tego odcinka.
Natalka, 11 lat, jakiego koloru są atomy?
To jest bardzo dobre pytanie.
Mówi profesor Jean-Pierre Lasota, fizyk i astrofizyk.
Atom sam w sobie nie ma koloru, ale świeci w bardzo różnych kolorach. We wszystkich właściwie kolorach i nawet w takich kolorach niewidzialnych, i dzięki temu w ogóle kolory istnieją.
Aby to lepiej zrozumieć, musimy przyjrzeć się temu, jak atom jest zbudowany.
Więc atom składa się z takiej centralnej kulki jądra, a wokół niego krążą elektrony. Jeden elektron, kilka elektronów, i one krążą po takich półkach, można sobie wyobrazić. Jak one skaczą te elektrony z półki na półkę, to wysyłają właśnie światło i zależnie od tego, z jakiej półki na jaką skaczą, to determinuje, to wyznacza, jaki jest kolor.
To wcale nie przeczy temu, co mówiliśmy wcześniej. Atomy owszem emitują światło o danej długości fali, czyli jakimś kolorze, ale oczy i mózgi psów, ludzi czy kotów to samo światło zinterpretują inaczej. A czy jeden atom może świecić w różnych kolorach, długościach fal?
Mogą w różnych, przeróżnych kolorach i niektóre mają bardzo charakterystyczne dla siebie kolory, inne nie. A poza tym jeszcze niektóre mogą nawet wysyłać na przykład promienie rentgenowskie, takie, którymi się prześwietla. Więc to jest całe bogactwo kolorów, światła. Pochodzi właśnie od atomów.
A od czego zależy, w jakim kolorze będzie świecił atom?
To zależy na przykład od temperatury, bo wtedy to znaczy, że atomy się ze sobą zderzają i przy tych zderzaniach właśnie one skaczą z półki na półkę, te elektrony, albo przez przychodzi je są naświetlone jakimś światłem. To też powoduje, część tego światła może być pochłonięta i potem inne jest wysyłane. To jest bardzo w sumie skomplikowane i to są tłumaczy, dlaczego mamy też tak wiele kolorów, a nie na przykład jeden albo dwa.
Trochę się wam kręci w głowach od tych wszystkich informacji o kolorach? Nie martwcie się, mnie też. To jest naprawdę niełatwy temat. O kolorach rozmawialiśmy też w pierwszym sezonie LAMU w odcinku numer 8. Zostawię wam link w opisie. A Natalce bardzo dziękuję za przenikliwe pytanie. To wszystko w 6. odcinku LAMU. Dziękuję za wspólną podróż przez kolorowy świat, za wszystkie pytania, odpowiedzi i waszą bezcenną uwagę, młode umysły. LAMU jest częścią Radia Naukowego, które można wspierać na patronite.pl/radionaukowe. W kolejnym, 7. już odcinku, między innymi...
Jak to się dzieje, że pająki mogą chodzić również po ścianach i po suficie?
Czemu psy mają mokre nosy?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
To była LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.